Studio Polityka.
Dzień dobry. Wojna na Ukrainie przybiera nowy kształt. Rosjanie już nie kryją się z tym, że ich celem są głównie cywilni obywatele Ukrainy. W Polsce trwają przygotowania do zimy, ale nie wszyscy chcą pomagać Polakom. I to są nasze najważniejsze tematy. Jarosław Popek, zapraszam.
Studio Polityka.
Moimi gośćmi jak zwykle są Andrzej Potocki, portal w polityce.pl i Tygodnik Sieci. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panom.
I Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Studio Polityka.
Samorządom nie wolno szukać oszczędności kosztem rodziców i dzieci, uważa wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Niektórzy samorządowcy poinformowali ostatnio, że w związku z wysokimi opłatami m.in. za ogrzewanie będą rozważali ponownie wprowadzenie nauki zdalnej, tak jak to było w czasie pandemii. Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek zaspokajać potrzeby wspólnoty samorządowej, gminy, miasta, powiatu, mówił Tomasz Rzymkowski.
Jeśli samorządy będą chciały szukać oszczędności, zamykać szkoły z powodu tego, że w nich nie grzeją albo utrzymują taką temperaturę, aby mróz nie porozrywał instalacji hydraulicznych, wówczas będziemy podejmować bardzo zdecydowane działania, bo to jest fundamentalne zadanie jednostki samorządu terytorialnego, prowadzenie placówek oświatowych.
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz uważa, że celem ataków na Kijów w tym tygodniu jest złamanie ducha ukraińskiego. Wiceszef MSZ powiedział, że ta próba jest skazana na porażkę.
Ukraińcy będą walczyć o swoją niepodległość, a to, co jest dzisiaj zadaniem wspólnoty międzynarodowej, to udzielanie dalszego wsparcia, także i wsparcia militarnego.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski powiedział, że niemiecka polityka energetyczna jest błędna i przekłada się na złą politykę całej Unii Europejskiej. Polityk podkreślił, że trzeba tę politykę zrewidować, chociaż, jak zaznaczył, w Unii nie ma takiej woli.
Unijna polityka klimatyczna jest pochodną polityki niemieckiej i tak zwanej Energiewende, błędnych czy wręcz obłędnych decyzji, żeby w ogóle zrezygnować z atomu. Życie przyniesie taką rewizję, bo na razie patrząc na brukselską scenę, wszystko idzie po staremu.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że agresja Rosji na Ukrainę to również sposób Władimira Putina na terroryzowanie Europy i destabilizację sytuacji na kontynencie. Wysokie ceny energii i rosnąca inflacja to, według szefa rządu, bezpośrednie skutki wojny za naszą wschodnią granicą.
Byłem niedawno w Pradze na spotkaniu Rady Europejskiej. Tam dla wszystkich premierów i prezydentów było absolutnie jasne. Borykamy się dzisiaj z brakami gazu, brakami energii elektrycznej, z bardzo wysokimi cenami gazu i energii elektrycznej. Właśnie dlatego, że Rosja prowadzi swoje terrorystyczne działania na Ukrainie, ale także skutki tych działań docierają do każdego domu w Europie.
Rząd będzie dążył do tego, by osoby kupujące do 3 ton węgla płaciły za surowiec mniej więcej tyle, ile płaciły w ubiegłym roku, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na spotkaniu z mieszkańcami Puław były premier wyjaśniał, że niższa cena węgla będzie możliwa między innymi dzięki dopłatom dla samorządów i mieszkańców oraz dzięki importowi surowca z zagranicy.
Ten węgiel tani polski będzie pomieszany z tym węglem, ale nie fizycznie oczywiście, z tym węglem dużo droższym z importu i razem wziąwszy doprowadzimy do tego, że ci, którzy będą kupowali te 3 tony, to będą płacili w gruncie rzeczy o tyle mniej więcej co w przyszłym roku.
Studio Polityka.
No panowie, jak zwykle zaczynamy od wojny na Ukrainie, bo dzieje się tam sporo. Rosjanie zaatakowali na początku tygodnia Kijów, Lwów, inne miasta na zachodzie Ukrainy. Ostrzeliwali podobno infrastrukturę krytyczną, no ale niestety ofiarami padły cywilne osoby. I pytanie do Andrzeja Potockiego, czy to jest kolejny etap w tej wojnie, który będzie jeszcze trwał długo, czy Rosjanie w pewnym momencie nie dojdą do przekonania, że jednak to jest bezskuteczne?
Możemy się już pokusić o analizę, bowiem atak, ten zmasowany atak rakietowy, czyli wystrzelenie około 80 tak zwanych pocisków, które są precyzyjne.
Z czego połowa nie doleciała.
Oczywiście precyzja na wykonaniu rosyjskim to jest mniej więcej rozstrzał w około 0,5 kilometra. Także, no ale nazwijmy je pociskami precyzyjnymi. One są bardzo drogie. Ostrzał ten, jak obliczyli fachowcy, kosztował około coś między 400 milionów a 700 milionów dolarów. To jest dość ciekawe, bowiem po czym nastąpiło podsumowanie, mniej więcej ile Rosja może jeszcze mieć tego typu pocisków, i wyszło na to, że od początku wojny Rosjanie wyprztykali się z około 2/3 arsenału tego typu broni, a wystrzelenie jeszcze 100 pocisków, z których doleciała tylko połowa, jeszcze bardziej pogarsza sytuację, bowiem nie zapominajmy, że jeszcze oprócz Ukrainy Rosja musi mieć w arsenałach pociski gotowe do w razie czego konfliktu z Japonią, z NATO, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, również jako nośniki do broni nuklearnej. W związku z tym, jak tak dokładnie policzyć, to może im zostało 10-15% tych pocisków, których jeszcze mogą użyć, czyli lada moment im się ta broń skończy. Nie za bardzo mogą produkować nowej broni, ponieważ jest embargo szczególnie na części elektroniczne, bez których tego typu pociski nie są w stanie trafiać w cel i w ogóle zostać wyprodukowane. W związku z tym, co osiągnął Putin tym? Nic nie osiągnął. On osiągnął tylko przeciwskuteczny efekt, mianowicie to, że Zachód, po pierwsze, czego przykładem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, gdzie tylko przy sprzeciwie 5 państw i nieobecności 35, 143 państwa uznały Rosję za państwo terrorystyczne, a do tego Amerykanie, a nawet Niemcy i Francuzi nagle stwierdzili, że no jednak trzeba tę broń poważniejszą Ukrainie dostarczać, no i tam pierwsze elementy systemów antyrakietowych niemieckich już są w drodze na Ukrainę. Także poza morderstwem Bogu ducha winnych cywilów, Putin nie osiągnął nic. Ta cała infrastruktura, którą atakował, bo przy okazji oprócz celów cywilnych atakował infrastrukturę krytyczną, czyli produkcję prądu, elektrownie i tak dalej, niewiele dało, bowiem po 24 godzinach w Charkowie został prąd przywrócony, a w tej chwili wszystko wraca do normy. Dosyć, jak się okazuje, pomocną tutaj w atakach na infrastrukturę były te irańskie drony, które Irańczycy dostarczyli Rosjanom, ale jak podają Ukraińcy, w Chersoniu właśnie wczoraj został trafiony magazyn tych dronów, które nazywane są męczennikami. Tam są dwa typy tych dronów, a do tego zginęli ludzie, Irańczycy, którzy przyjechali uczyć obsługiwać Ukraińców. No, w związku z tym nic to nie zmieniło na froncie. Ukraińcy stopniowo posuwają się naprzód, szczególnie w Chersoniu. Cherson powoli pierścień okrążenia się zaciska, do tego stopnia, że już tamtejszy gubernator Saldo polecił cichy taki rozkaz ewakuacji ludności cywilnej rosyjskiej, językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo- Czekamy, nie wiem, tydzień, dwa, kiedy dojdą do Ukraińcy do Chersonia i wyprą Rosjan z tamtego przyczółka. W związku z tym nic to nie dało Putinowi, poza tym, że się jeszcze pozbył zapasów, skompromitował po raz kolejny na świecie i w zasadzie tylko, jak pokazało głosowanie w ONZ-cie, tylko 5-4 państwa go poparły. No, takie można powiedzieć topowe na świecie, jak Korea Północna, jak Białoruś, które trudno nazwać jakimkolwiek niepodległym państwem, Nikaragua i te czwarte, to już nie pamiętam nawet jakie, ale też jakieś takie nie wiadomo co, niewiele znaczące.
No dobrze, panowie, tu Andrzej Potocki mówił o tym, że Rosjanie stracili bardzo dużo tych swoich rakiet, 2/3, ale stracili też mnóstwo pieniędzy, bo przypomnijmy, że przed wojną rezerwy walutowe Rosji wynosiły około 600 miliardów dolarów, z czego od razu połowa została zamrożona w ramach sankcji, czyli zostało im 300 miliardów, a mówi się teraz, że 150 miliardów już wydali, czyli zostało im tak naprawdę 150 miliardów dolarów w ciągu kilku miesięcy, już to praktycznie wszystko wydali. I teraz pytanie do Marka Formeli, czy to też będzie właśnie te straty finansowe Rosji, nie tylko spowodowane sankcjami, ale spowodowane też tym, co się dzieje na froncie i ile tego sprzętu Rosjanie stracili, czy to może wpłynąć na losy tej wojny?
No z rachunku, który skrótowo opisałeś, wynika, że za pół roku Rosjanie będą bez...
Goli weseli.
Bez rezerw, a my nie będziemy musieli może w każdy piątek zajmować się tą wojną, tą część militarną Andrzej omówił. Ja bym spojrzał na te wydarzenia minionego tygodnia z pewnej perspektywy, z innej perspektywy, z perspektywy pewnej operacji hybrydowej, którą Rosjanie prowadzą od dłuższego czasu za pomocą rozmaitych narzędzi. I ja tak przypuszczam, że ten ostrzał różnych celów cywilnych, infrastrukturalnych daleko poza linią frontu, czyli nękanie Ukrainy daleko od Doniecka czy Ługańska, ma na celu wywołanie jednak kryzysu zaufania w społeczeństwie ukraińskim do przywództwa i do drogi, którą prowadzi Zełenski swoją politykę wobec tego konfliktu. Nadto ma jakby zachęcać Ukraińców do opuszczania swojego kraju i przenoszenia tych problemów, które mają, na inne kraje europejskie, i to moim zdaniem może być taki cel polityczny Putina, żeby rozsiewać niepokój zarówno wewnątrz, czyli podważać zaufanie do przywództwa Ukrainy, że ta wojna nie jest tylko na wydzielonym fragmencie strefy granicznej, ale także toczy się w obrębie całego kraju i nikt nie może być spokojny, więc to pojawią się wątpliwości co do kierunku u politycznego kierownictwa Ukrainy, a drugi, że zmęczeni, zniechęceni, znerwicowani obywatele Ukrainy będą wywołają drugą falę emigracji i przeniosą swoje problemy na państwa Europy Zachodniej, które, jak na przykład Niemcy czy Holandia, już sobie z tymi problemami demograficznymi związanymi z napływem obywateli Ukrainy nie radzą. Więc spojrzałbym na te wydarzenia militarne tego tygodnia z takiej perspektywy.
No właśnie, Marek Furmela wspomniał tutaj o wojnie hybrydowej. No to mamy też cały czas drażliwą sytuację, mówiąc w cudzysłowie, sytuację na naszej wschodniej granicy z Białorusią. Przypomnijmy, że w tym tygodniu Donald Tusk stwierdził, że jednym z największych łajdactw, jakie w Polsce się zdarzyły, była przemyślana operacja, która miała na celu postawić znak równości pomiędzy skutecznym egzekwowaniem prawa azylanckiego, skutecznym pilnowaniem bezpieczeństwa granicy, a bezlitosnym traktowaniem tych ludzi, którzy potrzebują pomocy po to, żeby przeżyć. No była to przemyślana operacja, ale chyba nie ze strony Polski, a ze strony Białorusi. Andrzej Potocki. No,
Donald Tusk nic nie rozumie z tej wojny, albo udaje, że nie rozumie.
Udaje,
że nie rozumie. Oczywiście, że tak. To, co wyprawia Donald Tusk, to, co wygaduje, to po prostu włos dęba na głowie staje i zamiast siedzieć cicho, rozumie, to albo popierać rząd w tej właśnie proukraińskiej polityce, to jeszcze wymyśla jakieś cuda, lituje się nad operacją śluza, nad działaniami służb brytyjskich. No zresztą nie bez kozery go pochwalił Aleksander Łukaszenka, który powiedział, że w Polsce
czeka
jest silna
na powrót.
I czeka na powrót Donalda Tuska. Właśnie takimi wypowiedziami, panie Tusk, wpisuje się pan w politykę Łukaszenki, który pana bardzo pochwalił. No gratuluję tego sojuszu politycznego z baćko traktorzystą. W sam raz rzeczywiście to jest europejski poziom, poziom takiej niemieckiej polityki, byleby tylko walić w polski konserwatywny rząd, za wszelką cenę przejąć władzę, co chyba raczej w tej sytuacji i przy tego typu postępowaniu politycznym skończy się jak zwykle, jak co wybory, na marzeniach. Natomiast to, że poklepał pana, panie Tusk po plecach nie tylko Angela Merkel i nie tylko politycy niemieccy, ale również towarzysz baćko traktorzysta, no to pełne gratulacje, panie przewodniczący. No po prostu żyć, nie umierać, że ma się takich akolitów, jak ten kierownik kołchozu, który siedzi w Mińsku i jest pod nóżkiem samego, prawda, cara Gita Rosji, Władimira Putina. No żenujące jest to po prostu tej wypowiedzi. Nie będę się odnosił do meritum, bo to chyba nie ma żadnego sensu, bowiem wszyscy wiedzą, jaka była skala nacisku na polską granicę, co musiały polskie służby robić, żeby ten atak odeprzeć. Pamiętamy słynne sikawki, słynne szturmy, jak oni z siekierami, atakowali kijami polską straż graniczną. Przecież tam były również ranni po naszej stronie. Jakaś tam dziewczyna, która służyła w straży granicznej, przeszła nawet ciężką operację. O czym pan mówisz, panie Tusk? I co pan w ogóle wygadujesz? Nad kim pan się litujesz? Idź pan na pogrzeb Urbana najlepiej i tam pan sobie pogadaj z tymi byłymi komunistami, którzy służyli Rosji przez tyle lat.
Bo no, a teraz się, służą pan... Platformie.
A teraz służą... No byłeś w ZOMO, byłeś w ORMO, teraz jesteś za Platformą. No proste jak nic. No niestety, no taki mamy pejzaż polityczny, taką mamy opozycję, takiego mamy przewodniczącego. Ja jeszcze chciałbym trochę z innej strony zwrócić na jedną rzecz uwagę. Wczoraj był bardzo dobry wywiad przeprowadzony w TVP Info przez redaktora Rachonia z amerykańskim wojskowym, który walczy na Ukrainie od samego początku, z miesiącem przerwy, kiedy wrócił do Stanów organizować pomoc. On cały czas jest na pierwszej linii, to jest jakiś były sierżant wojsk specjalnych, czy Marines, w każdym razie fachowiec od walki. I on zwrócił bardzo ciekawą rzecz uwagę, że początek wojny kompletnie wyglądał inaczej, aniżeli teraz ta wojna wygląda. Mianowicie przez pierwsze miesiące oni byli pod permanentnym ostrzałem rosyjskim. Po prostu no, nie można było nosa z okopu wychylić. Tak Rosjanie walili z tej artylerii. A w tej chwili to już się zmieniło. Przyszła broń, przyszły hajmarsy. W tej chwili, mówię, jak atakują moździerze rosyjskie, kilka sal wystarczy. Zaraz idzie iskrówka do stanowiska hajmarsów. Moździerze są namierzane, a potem jest cisza. Ostrzał artyleryjski, mówi ten wojskowy amerykański, spadł. Potężnie spadł ostrzał artyleryjski rosyjski. To świadczy o tym, że Rosjanie po prostu już nie mają środków na prowadzenie tej wojny. I armia rosyjska proporcjonalnie...
Andrzej Potocki odjechał od sprawy granicy Polski z Białorusią już znowu w kierunku analizy wojennej. To zostawmy to na razie.
Tak, ale chciałbym jednym zdaniem skończyć, żeby już było, żeby ten temat zamknąć. Że tak jak traci armia rosyjska, to wprost proporcjonalnie armia ukraińska w tej chwili zyskuje i będzie z tygodnia na tydzień zyskiwać coraz więcej.
No to się mówi tak, że Związek Radziecki wygrał wojnę z hitlerowcami, z Niemcami dzięki Lend-Lease, czyli amerykańskiej pomocy i militarnej, i finansowej, a teraz to jest odwrócony taki lend-lease, czyli pomagamy wszyscy, cały świat pomaga praktycznie Ukrainie, a Rosja jest zostawiona samą sobie. Ale ja bym jeszcze wrócił do tej sytuacji na granicy. Pytanie do Marka Formeli. Dlaczego, może wiemy, dlaczego znów ten temat wraca do debaty publicznej, bo przecież to nie tylko wypowiedzi Donalda Tuska, ale wiele innych polityków opozycji.
Może pretekstem była właśnie ta wypowiedź ujawniona, czy przypomniana wypowiedź Łukaszenki o znaczeniu Donalda Tuska dla polskiej demokracji i taka bardzo spontaniczna, lekko bezmyślna wypowiedź przewodniczącego Platformy, bo jeżeli Donald Tusk mówi o łajdactwie, to znaczy, że składa hołd operacji Śluza, to znaczy, że jest zachwycony operacjami, które Białoruś prowadziła wspólnie z Rosją, próbując przy pomocy ściąganych emigrantów zaburzyć ład na granicy Polski, na granicy Unii Europejskiej. No to bezmyślność tej wypowiedzi przeraża, a jednocześnie moim zdaniem tkwi w tym pewien namysł polityczny, pewna myśl polityczna, mianowicie należy eksponować każde takie, zdaniem polityków Platformy, zdaniem opozycji, że należy eksponować takie indywidualne cierpienie, takie indywidualne potknięcia, indywidualne szarże na polską granicę, która jest teraz dużo lepiej uzbrojona niż poprzednio, po to, żeby wywoływać sympatię części opinii publicznej i cementować własny elektorat. To jest podyktowana cyniczna praktyka polityczna. Donald Tusk, jak łatwo zauważyć na przestrzeni ostatnich miesięcy, zachowuje się trochę jak Wielka Brytania. Nie ma poglądów, ma interesy.
No i niestety jest chyba tak, jak mówi sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, poseł Sobolewski, że wypowiedzi szefa PO w sprawie granicy to narracja pisana cyrylicą. Wrócimy do innych tematów po krótkiej przerwie.
Studio Polityka. Studio Polityka.
Jarosław Popek, witam Państwa po przerwie. Andrzej Potocki i Marek Formela są razem ze mną w studio.
Dzień dobry.
I zmieńmy temat, przejdźmy już od sprawy wojny na Ukrainie do tego, co się dzieje w Polsce, chociaż oczywiście wszystko jest ze sobą połączone. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich, a tematem rozmów było bezpieczeństwo energetyczne i rządowe wsparcie w tym zakresie. Czyli mówiąc skrótowo, premier Mateusz Morawiecki próbował przekonać samorządy do tego, żeby włączyły się w akcję dystrybucji węgla dla mieszkańców, bo oczywiście część samorządów, tak jak w rozmowie ze mną zauważył wiceminister Karol Rabenda, część tylko samorządów bardzo ostro przeciwko temu protestowała, no a w niechlubnej czołówce tych samorządów są nasze samorządy, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynia, po cichu jak zwykle, nic głośno nie mówi, ale włodarze Gdańska i włodarze Sopotu nie chcą, Tak jak mówią politycy, ubrudzić sobie rączek tym węglem. I pytanie do Andrzeja Potockiego, czy samorządy, które mają w swoim obowiązku zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla swoich mieszkańców, czy samorządy znowu muszą wykorzystywać tę sytuację politycznie, a nie mogą pomóc bez żadnego problemu polskiemu rządowi?
Nie mogą, bo jeżeli polski rząd wkręca samorządy w operację węgiel, to znaczy w imię taniego węgla, bo to o to tu chodzi w tej całej akcji ze strony rządu.
Żeby wyłączyć węgiel ze spekulacji.
Żeby wyłączyć węgiel ze spekulacji i proponuje zakup tego węgla dla samorządu w cenie 1500 zł, z czego samorząd może to sprzedawać za 2000, co daje na jednej tonie czysty zysk dla samorządu 500 zł, a dzięki temu pomija się pośredników i dzięki temu przeciętny obywatel Gdańska, który ma jeszcze piec węglowy, może sobie kupić ten węgiel za 2000 zł za tonę, a nie za 3, 4 czy 5, jak na przykład jest u prywatnych dostawców. I to jest idea całego pomysłu, idea bardzo dobra, bo dlaczego samorządy mają sobie rączek nie ubrudzić węglem, jak od tego samorządy są, żeby dogadzać mieszkańcom, a nie od tego, żeby tłuć się politycznie z władzą centralną w imię tego, że samorząd jest lepszy niż władza centralna. No wychodzi pan Karnowski wychodzi, mam na myśli prezydenta Sopotu, i opowiada ludziom jeszcze jakieś historie pod tytułem, że nie ma w Sopocie placu na węgiel. Panie Karnowski, przecież pan ma 10 kilometrów do portu w Gdańsku. Ja teraz przepływałem jachtem przez ten port, widziałem po prostu hałdy tego węgla, tego tam jest tyle, że można po prostu podstawić 2-3 ciężarówki, wwozić sobie do Sopotu bez żadnego bólu, za małe koszta, tym bardziej, że jeszcze dodajmy, państwo zwraca pieniądze za transport. W związku z tym, no ta antyrządowa histeria w wykonaniu samorządów, jeżeli kogoś uderzy, to uderzy tylko i wyłącznie w przeciętnego odbiorcę tego węgla, bo to się odbije na cenie. Ale zdaje się tutaj w grę wchodzi również ustawa, która nakazuje samorządom po prostu sprzedaż tego węgla i temat jest po prostu rozwiązany. A co sobie panie i panowie samorządowcy typu tam Jaśkowiak, Karnowski czy prezydent Gdańska Dulkiewicz pobrzęczą, no to ich, no. Ale generalnie będą musieli to zrobić i bardzo dobrze, bo dzięki temu temat węgla w zasadzie przestaje istnieć i po 2000 za tonę można sobie pozwolić na to. No, mamy wojnę, to i tak jest, nie jest może zbyt tanio, ale niemniej jednak jest to taniej, aniżeli kupować od pośrednika.
No właśnie, no kwestia tych pośredników i spekulacji właśnie różnymi źródłami energii, to przecież to nie jest tylko i wyłącznie węgiel. Cały czas podnoszony jest ten temat tych słynnych ETS-ów, czy ich nie zlikwidować, czy nie zawiesić tych handlu tymi uprawnieniami do emisji. Marek Formula.
Na ten temat mam wrażenie, polski rząd próbuje rozmawiać w Brukseli i nie każdy w Brukseli podziela ten pogląd, zwłaszcza nie podzielają tego poglądu ci najpotężniejsi europejscy gracze, chociaż wydaje mi się, że ten moment przesilenia się zbliża, bo żaden rząd demokratyczny nie utrzyma się w Europie, jeśli rozmiar klęski ekonomicznej będzie odczuwany przez ich obywateli, ich wyborców. I wtedy żadne zaklęcia i polityka, jak Andrzej mówi, skrętu w stronę ochrony klimatu zbankrutuje w całej Europie. No my tego, my próbujemy otrzeźwić trochę instytucje Unii Europejskiej. Może też z tego powodu, że polska gospodarka i polska energetyka jest oparta o węgiel, zresztą niemiecka, jak się okazuje, też o węgiel brunatny i jakoś tak to mniej razi. Z tym węglem rzeczywiście samorządy nie chcą się nim zajmować. Chociaż jak Jarek słusznie zauważyłeś, ustawa o samorządzie gminy wśród zadań własnych samorządu, a zatem władzy publicznej powołanej do realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty, znajduje się zaopatrzenie i w wodę, i w ciepło, i w energię, i w gaz. Pamiętam wiele lat temu, kiedy Gdańsk sprzedawał GEPET, jak kontrowersyjna była ta operacja, i jakie znaczenie miało też przedłożenie planu zabezpieczenia energetycznego, planu ochrony standardu energetycznego Gdańska. Ta sprawa budziła, pamiętam wtedy w Głosie Wybrzeża, tym się zajmowaliśmy, olbrzymie kontrowersje. Nie wiem, na jakiej podstawie ówczesny wojewoda kontrasygnował ten plan i zgodził się na sprzedaż infrastruktury krytycznej, chociaż generalnie żadne poważne państwo i żadna poważna gmina i żadna odpowiedzialna władza nie sprzedaje infrastruktury krytycznej obcym inwestorom, nawet jeżeli są to inwestorzy komunalni i nawet jeśli są to doświadczeni inwestorzy niemieccy, bo to oznacza wywłaszczenie obywateli z poczucia bezpieczeństwa energetycznego i przedłożenie doraźnego interesu budżetowego ponad długofalowe interesy lokalnych społeczności. W sprawie węgla politycy pomorscy prowadzą, tak jak w sprawie przekopu, jak w sprawie połączenia Lotosu, jak w każdej sprawie, permanentną wojnę z rządem, którego...
Ze zdrowym rozsądkiem.
I z rządem, którego nie lubią. To jest o tyle śmieszne, że na przykład przedstawiciele gdańskiego samorządu mają swojego reprezentanta w Radzie Nadzorczej Gdańskiego Portu, panią Dorotę Pyć, byłą wiceminister chyba. I w związku z tym pani prezydent Gdańska i bliski jej prezydent Sopotu mogą mieć bezpośrednią wiedzę o stanie węgla na składowiskach gdańskiego portu. Andrzej to zauważył z perspektywy Zatoki, ale członek Rady Nadzorczej może to zobaczyć bezpośrednio i poinformować o tym włodarzy tych miast. Więc mamy tutaj do czynienia z szalbierstwem politycznym, z którego, co trzeba zauważyć, włamało się wielu samorządowców, nie tylko z Otwocka, który zmasakrował prezydenta Sopotu, obnażył jego ignorancję, tupet i taką czystą, klarowną motywację polityczną, ale także burmistrz Gniewu, który po cichu i bez triumfalizmu zorganizował, bezbędnego triumfalizmu, zorganizował sprawnie dystrybucję węgla w swojej gminie.
No właśnie, panowie, ale czy to też nie wygląda na to, że polskie samorządy, właśnie szczególnie te zarządzane z dużych miast, zarządzane przez polityków Platformy, to są samorządy na czas spokoju, a nie na czas kryzysu, no bo przecież widzimy, że jeżeli ceny energii wzrosną, ceny ogrzewania wzrosną, no to pierwszy pomysł od razu jest taki, no to zamknijmy szkoły, dzieci niech pracują zdalnie sobie z domów i kropka. I to będzie rozwiązanie tej sytuacji, Andrzej Potocki.
Ale nawet w czasach pokoju te samorządy kierowane przez polityków Platformy Obywatelskiej cały czas prowadziły permanentną wojnę z władzą centralną, czego przykładem może być słynny bunt samorządów, o których tu wielokrotnie mówiliśmy, kiedy Polska według tej koncepcji samorządowo-platformerskiej miała być podzielona dzielnicowo i każdy z tych samorządów, każde województwo miało być takim oddzielnym landem, tak jak na przykład Gdańsk, Poznań czy Warszawa, uniezależnionym totalnie od władzy centralnej, tylko po to, bo tam rządzili po prostu, tam rządziła opozycja i żeby mieć jak najszersze pole działania, bez względu na interes mieszkańców, mam na myśli Opolu działania politycznym, te samorządy po prostu cały czas dążyły do usamodzielnienia się i do rozbicia Polski od wewnątrz i podziału właśnie nie tyle państwo jako twór całkowity, tylko państwo jako taki zespół, luźny zespół samorządów, najlepiej prowadzonych przez opozycję i taki był cel. A to jest teraz, kiedy jest taka sytuacja, jak mamy wojnę, potrójnie widoczne, bowiem właśnie w tych ekstremalnych sytuacjach widać, że ta polityka prowadzona w czasie pokoju do niczego dobrego nie prowadziła. I przykład z tym węglem, dystrybucją tego węgla jest dobitnie pokazuje, że do czego by doprowadziło taki podział kraju na samorządy. Samorządy dbają bardziej o politykę opozycyjną, aniżeli o dobro mieszkańców. Ja oczywiście to uogólniam, bo można podawać takie pojedyncze przykłady, co to już padało w naszej audycji, ale niemniej jednak nie jest to korzystne ani dla obywatela, ani dla państwa. No ale czego się nie robi, żeby za wszelką cenę przejąć władzę, to dobro obywatela tu jest na drugim miejscu, choć oficjalnie mówi się, że nam chodzi o to, żeby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. No ale to są tylko slogany, bo jak się temu bliżej przyjrzeć, no to widać, jak to wygląda.
No żeby ludzie żyli dostatniej, no to mamy teraz sytuację taką, że faktycznie każda rodzina będzie oszczędzała tej zimy i zaciskanie pasa obowiązuje wszystkich, ale nie wiadomo, czy obowiązuje też nasze miasta, bo przecież miasto Gdańsk nadal nie rezygnuje z propagandowych artykułów sponsorowanych w różnego rodzaju mediach, na co idą miliony złotych. To nie są setki czy tysiące złotych. To radni Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali właśnie o to, żeby ograniczyć wydatki właśnie w tej sferze, ale raczej nic chyba z tego nie wyjdzie, Marek Formela.
Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się swoim dobrem. Wybiera tylko tych, z którymi się dzieli. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ ten nawyk zdobienia gdańskiej władzy, można powiedzieć, ma charakter politycznego dziedzictwa i tutaj niewiele ulega zmianie. Jedyna zmiana byłaby wtedy, kiedy by doszło do radykalnej zmiany gdańskiego przywództwa politycznego, kiedy weszłoby kiedy doszedłby do głosu inny sposób oglądu naszej gminy, naszego miasta czy naszych miast. Tak dla pokrzepienia tych, którzy o tej zmianie myślą, to przypomnę, że przynajmniej co najmniej w trzech elekcjach prezydenckich w pierwszej rundzie kapitał zmiany sięgał 60% i wyborcy swoje głosy rozłożyli między kilku kandydatów i ten urzędujący prezydent jakoś tam sobie w drugiej turze potrafił poradzić, ale warto się tego trzymać i warto myśleć w kategoriach perspektywicznie, w kategoriach wyborów samorządowych o tym potencjale zmiany, który jednak tkwi w gdańskiej społeczności, ale nie został jeszcze odpowiednio wyzwolony, bo zwykle bywa tak, że opozycja budzi się do tych wyborów samorządowych stanowczo zbyt późno, a potem jest zdziwiona, że nie może zaproponować przekonywującego kandydata tej zmiany, spikera tej zmiany. Bieżąca praktyka gminy Gdańsk, ale też gminy Sopot jest rzeczywiście taka, jak opisali to radni. To są konsultacje wizerunkowe, to są nieustanne zagraniczne podróże. Przecież nie ma w tej chwili tygodnia, żeby nie wydawano dziesiątków tysięcy złotych na podróże zastępców prezydent, urzędników, radnych. Taka wyprawa radnego Stelmasiewicza właśnie w tych dniach do Brukseli kosztuje 6,5 tysiąca złotych. Cóż z tego wynika poza przyjemnością turystyczną, a może polityczną dla gdańskiej wspólnoty samorządowej w warunkach kryzysu, w których uczestniczka tego samego formatu politycznego, pani Dulkiewicz, zastanawia się, jakby tutaj ograniczyć ogrzewanie albo jakby ograniczyć oświetlenie ulic, a jednocześnie za 3 miliony złotych buduje przejście dla pieszych, które będzie służyło na Alei Zwycięstwa mieszkańcom przyszłego komercyjnego akademika, więc nie ma spójności w tym, jak Gdańsk jest zarządzany. Wyczuwa się pewnego rodzaju też lęk kierownictwa gdańskiego magistratu przed przeszłością, bo też przywództwo, które jest chaotyczne i rozproszone, może być łatwe w przyszłych wyborach, dużo łatwiejsze w przyszłych wyborach do wymiany niż kiedykolwiek. Dla pokrzepienia przypomnę, że obecna pani prezydent urząd swój w jakiejś mierze zawdzięcza wskazaniu przez wojewodę Drelicha jako kandydatka na komisarza po zamordowaniu prezydenta i ten awans był takim awansem wynikającym z dramatu, który rozegrał się na oczach naszych mieszkańców i pytanie, czy udźwignęła ten ciężar, jest pytaniem otwartym. Odpowiedź opozycji wydaje mi się coraz bardziej klarowna, ale wciąż nie jest odpowiednio silnie spersonifikowana.
Ale czy to pytanie, które postawił Marek Formela, czyli czy sobie pani prezydent Dulkiewicz poradziła, czy ono nie jest w ogóle bez sensu, bo to nie ma najmniejszego znaczenia, czy sobie poradziła, czy nie, bo przecież i tak będzie miała swoich zwolenników, którzy obojętnie, czy coś zrobi, czy czegoś nie zrobi, i tak będą na nią głosować. Andrzej Potocki.
No tak, to jest ogólnopolski problem, że opozycja, poszczególne partie opozycyjne, szczególnie Platforma Obywatelska, ma swój zabetonowany elektorat. To jest mniej więcej taka liczba 22-25%. I to chociażby się paliło, waliło, chociażby nawet Donald Tusk pojechał bezpośrednio i powiedział, że Polska teraz łączy się z Rosją, to ten elektorat też by nie zrobiło to na tym elektoracie żadnego wrażenia i dalej by głosował na opozycję czy na Platformę Obywatelską. I ten problem w mniejszej skali oczywiście jest tu w Gdańsku, bowiem nie ma takiej siły, która by zmusiła większą część gdańszczan do tego, żeby głosowali inaczej, aniżeli na Platformę Obywatelską. Ja już nie będę tutaj dyskutował ani tłumaczył przyczyn tego zjawiska. Jest tak, jak jest. W związku z tym włodarze Gdańska czy tam Sopotu mogą być spokojni i nie muszą wiele robić dla mieszkańców, bo i tak w następnych wyborach zostaną po raz kolejny wybrani na te stanowiska. Może akurat nie pani prezydent, tylko ktoś inny na jej miejsce, ale w każdym razie z tego samego rozznania, z tego samego towarzystwa. W samorządach utworzyły się takie układy, można powiedzieć, częściowo towarzyskie. To jest układ taki polityczno towarzyski. Jeżeli chce się coś osiągnąć, no to dobrze jest tam na przykład prowadząc knajpę jakąś, dać na przykład jakiś taki sygnał, że ja jestem z tego towarzystwa. Kiedyś to były na przykład wywieszane portrety prezydenta Adamowicza z czarną wstążką. I ten układ doskonale wie, że on tylko będzie funkcjonował wtedy, kiedy kiedy nic nie ulegnie zmianie. A jeżeli tak jest, w związku z tym, po co się tam za bardzo męczyć i starać o mieszkańców, skoro i tak wszystko będzie po staremu i po dawnemu, i mówienie na ten temat w zasadzie jest no troszeczkę, powiedziałbym, nawet i powiedziałbym stratą czasu. Taka jest rzeczywistość, no i co na to poradzić?
Za dużo pesymizmu. Mi się wydaje, że sytuacja jednak nie jest taka, w nadchodzących miesiącach nie będzie tak klarownie dobra dla obecnego establishmentu samorządowego. Ona może być dużo bardziej kłopotliwa niż kiedykolwiek. Przy wielu wadach prezydenta Adamowicza miał on jednak pewien talent polityczny, który pozwalał mu w różnych newralgicznych momentach cofnąć się albo zawierać porozumienia. Potrafił spotykać się, kiedy potrzebował, z kierownictwem SLD, ustalać różnego rodzaju rozwiązania. Jednym słowem, opanował sztukę uprawiania polityki, nie tylko na forum publicznym, ale także w tych momentach, w których nie było tej polityki, czy też tych korzeni, tych nitek politycznych widać. No, teraz mamy do czynienia z pewnego rodzaju infantylizmem politycznym i tym infantylizmem często ci politycy, ta gdańska pajdokracja zarządzająca naszym miastem, dzieli się swoim wzmożeniem z koleżankami, kolegami z pracy albo na Instagramie czy Facebooku, ale kiedy pojawia się poważny problem, to rzeczywiście, tak jak w przypadku węgla, ucieka od odpowiedzialności, choć jest to ucieczka od zobowiązań, które wynikają z dobrowolnie przyjętego mandatu opisanego w ustawie o samorządzie gminy. Są też okoliczności, pojawiają się też okoliczności, które warto na przykład przemilczeć, jak wizyta szefa burmistrza Lipska, szefa koncernu lipskiego, do którego należy Leipziger Stadtwerke, doktora Burkharda Junga, który przez lata zatrudniał w spółce gdańskiej GPEC prezydenta Gdańska, co samo w sumie powinno być dla mieszkańców upokarzające, a teraz wciąż znajdują się w tej spółce osoby, które były zaangażowane w proces sprzedaży udziału gdańskiego GPEC-u niemieckim przedsiębiorstwom, więc przyjazd burmistrza Junga zbiegł się z tymi problemami związanymi z cenami ciepła i jakoś ta okoliczność nie była eksponowana na stronach Wydziału Propagandy, ani pani prezydent nie wezwała pana burmistrza do jakiejś kohabitacji, woli na kohabitacji gospodarczej albo kohabitacji społecznej, woli narzekać, że może mieć kłopot z ogrzewaniem domów pomocy społecznej, a to przecież z pieniędzy gdańszczan burmistrz Junk ogrzewa domy pomocy społecznej, baseny i szkoły w Lipsku. No do tego doprowadziła nas polityka oparta o wyprzedaż i redukcję odpowiedzialności gminy, która jest częścią państwa, a nie samodzielnym bytem, która była praktykowana przez pokolenia gdańskich liberałów, których doświadczenie gospodarcze jest zerowe. Było to euforyczne zachowanie się w nowych ideach, bez zdawania sobie sprawy z odpowiedzialności społecznej za podejmowane decyzje.
No właśnie, panowie, to jeszcze na sam koniec, bo zostało nam kilka minut naszego programu. Dziś ma zostać wybrana firma, która będzie dostarczała energię dla Gdańska i dla Sopotu. Będzie wybrana z wolnej ręki, tak przynajmniej zadeklarowała dzisiaj w samorządowym piątku Radiu Gdańsk radna Beata Dunajewska. A rząd zaakceptował maksymalny poziom cen energii dla odbiorców wrażliwych i co się okazuje, że mimo tego, że tych odbiorców wrażliwych na liście jest sporo, bo to są wspomniane tutaj domy pomocy społecznej, czy placówki medyczne, czy placówki szkolne, to jeszcze brakuje tutaj radnym gdańskiej koalicji rządzącej, brakuje chociażby obiektów sportowych, bo jeżeli już coś jest zrobionego przez rząd dobrze, no to i tak warto się do tego przyczepić, więc obiekty sportowe i cena wejścia na basen 55 zł. Na przykład gdański stadion. I pytanie ostatnie, szybciutkie do Andrzeja Potockiego. Czy obojętnie co rząd zrobi, obojętnie w jaki sposób będzie chciał pomóc i samorządom, i mieszkańcom przede wszystkim, Polakom, to i tak zawsze jest się do czego przyczepić?
No widać tutaj pewną regułę. Im bardziej rząd stara się pomóc obywatelom, tym bardziej samorząd staje okoniem w stosunku do pomysłów rządowych, wymyślając różne dziwaczne preteksty. Tak właśnie jak w tym
przypadku.
Nawet
jeżeli rząd realizuje postulaty samorządów.
Tak, ale to nie ma żadnego znaczenia, bowiem samorząd zrobi wszystko, jeżeli jest samorząd oczywiście z większości złożony z przedstawicieli opozycji, to zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby rząd punktował na jakimś terenie, a samorząd z tego powodu nie miał żadnych politycznych korzyści. I polityka tutaj wygrywa i możemy sobie długo i namiętnie tutaj narzekać, tłumaczyć. Oni tak zrobią swoje, bo tak pokazuje historia, tak było przez ostatnie lata, a szczególnie teraz, im bliżej jest do wyborów, tym te napięcia są coraz większe i tutaj dobro mieszkańców z punktu widzenia samorządu liczy się tylko o tyle, żeby na nas głosowali. A natomiast jeżeli rząd wychodzi z jakąś inicjatywą, w związku z tym trzeba ją tępić od samego początku, bowiem to działa na korzyść politycznego przeciwnika, jeżeli będziemy realizowali tę linię. Mieliśmy tu przykłady właśnie, jak z tym węglem i teraz jak z tym przetargiem też może być i prawdopodobnie będzie podobnie.
I to musimy postawić kropkę, drodzy panowie. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce.
Dziękuję bardzo, mimo wszystko miłego weekendu życzę.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże 24.
Dziękuję, do widzenia.
Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień już w pełnym gronie, czyli z redaktorem Piotrem Kubiakiem na pokładzie. Do usłyszenia.
Studio Polityka.